Steve.
Nowe wąteczki.
Szczecin we wtorek.
Partnerem audycji jest miasto Szczecin. Szczecin. Floating Garden.
Witamy, witamy. Dzień dobry. Już takie zdecydowane dzień dobry.
Dzień dobry, wiosenno-letnio. Chociaż od jutra ma padać, mają być burze.
A ja chciałam powiedzieć, że jest piękny, słoneczny jeszcze ciągle dzień. Jest 8 dzień czerwca, wtorek, 21,5 stopnia na termometrze, także jest się z czego cieszyć, a co ma być jutro, to będzie.
Ja mogę ci zdradzić, że ja wiem, co będzie jutro.
Tak?
Od jakiegoś miesiąca wiem, co się będzie działo następnego dnia, jeśli chodzi o pogodę i o deszcz. Ponieważ kiedy nie podlewam ogródka, to świeci słońce. A wystarczy, że podleję ogródek, następnego dnia pada.
A to jest, ja mam tak z oknami.
Jest to do tego stopnia regularne, że dzisiaj, wczoraj rano, jak z moim dzieckiem starszym wychodziliśmy do szkoły, on się obudził rano, patrzy, że pada. Mówi, tata, podlewałeś wczoraj.
To ładne.
Dokładnie, regularnie tak.
To ja mam tak z oknami. Jak tylko umyję okna, to mam właściwie 100% gwarancję, że spadnie deszcz. Podobnie jest zresztą z samochodem. Jeśli tylko z myjni wyjadę, to już tak godzina, może dwie godziny później pada deszcz.
Tak zgrabnie zagaiłaś temat gościa poprzez ten samochód teraz.
Tak, to miało być takie inteligentne nawiązanie do naszego gościa. Dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór Państwu.
Witają Arek Bis z portalu miłośników dawnego Szczecina, sedina.pl.
I Agata Rokicka.
No i witamy gościa, Stanisław Choroszko, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki. Ja w zapowiedzi pisałam, że dziś będziemy rozmawiać o muzeum, którego nie ma, ale właściwie jest.
Tak. 7362 osoby w ciągu 6 godzin, kiedy była masowa impreza Noc Muzeów, u nas nazywana Moto Nocą Muzeów. Wynik trochę lepszy albo porównywalny do ubiegłorocznego, a z kolei od jesieni, od października lub od listopada muzeum będzie normalnie dostępne. Wpisze się w krajobraz kulturalny Szczecina i Pomorza Zachodniego i każdy, kto będzie miał ochotę, od wtorku do niedzieli będzie mógł do nas przyjść.
W poniedziałek muzeum będzie nieczynne, tak?
Tak, to jest taki zwyczaj. Czasem są też muzea, które mają 2 dni niedostępności dla publiczności. My sądzimy, że jeden dzień nam wystarczy, a jest to uzasadnione tym, że w muzeum czasem trzeba też zrobić coś na salach wystawowych, dokładnie posprzątać, małe korekty i tak dalej. Tak, no taki jeden dzień organizacyjny jest potrzebny każdemu, tak samo zresztą jak w domu, prawda? Też w weekend chętnie byśmy się wybrali do lasu albo pojechali nad morze, ale się okazuje, że przynajmniej ten jeden dzień musimy coś tam zrobić w ogródku, w garażu, na poddaszu albo też zwykłą klamkę w drzwiach naprawić, bo zaczyna się ruszać nieprzyjemnie.
A skoro już weszliśmy w takie funkcjonowanie muzeum, to w takim razie czy już przewidujecie jakieś dni bezpłatne?
Tak, będzie jeden dzień bezpłatny. Ustawa o muzeach nakłada obowiązek na wszystkie muzea publiczne, żeby wystawy stałe jeden dzień w tygodniu były dostępne bezpłatnie. I u nas też tak będzie.
W czwartek?
Nie.
W czwartek Muzeum Narodowe.
Tak. My się zastanawiamy, czy zrobić to we wtorek, czy w niedzielę. Bardziej się skłaniamy ku temu, żeby to był wtorek.
No dobrze, to w takim razie wróćmy do tego, co w tej chwili mamy. No, mówił pan o Nocy Muzeów. To taka próba, jedna z prób przed decydującym starciem.
Tak, troszeczkę sondujemy, jakie są nastroje, jakie jest zainteresowanie. Bardzo nas cieszy to, że drugi raz zrobiliśmy Noc Muzeów w tym samym miejscu, częściowo z innymi eksponatami. Mówię częściowo z innymi, dlatego że w magazynie dużo pozostało tych samych, które były. Natomiast te, które były bliżej dostępne, które można było dokładniej, lepiej obejrzeć, te zostały wymienione. Także tutaj aż takiej wielkiej powtórki nie było, ale mimo wszystko cieszymy się, ludzie przyszli, mimo że pogoda w tym roku była trochę gorsza niż w ubiegłym. No i co jeszcze ciekawego? Zabrakło tego tramwaju, który w zeszłym roku jeździł, który w tym roku nie jeździł, ale mamy nadzieję, że tramwaj jeżdżący do nas na Niemierzyńską wróci jako już inna oferta, kiedy będziemy prowadzić normalną działalność.
A wokół jakiego eksponatu, jakiego przedmiotu, czy też jakiego mechanizmu, czy też w ogóle jakiego pojazdu zbierało się najwięcej odwiedzających?
Trudno powiedzieć, dlatego że ludzie mają różne zainteresowania, a pojazdy, które wystawiliśmy, były naprawdę różnorodne, więc tutaj była taka fluktuacja. Chyba nie można powiedzieć, że coś zdecydowanie górowało. Było trochę elementu zaskoczenia, trochę odświeżenia tego, co już ludzie słyszeli lub ewentualnie zobaczyli na zdjęciach, albo też zobaczyli jakąś relację, czy usłyszeli relację radiową. Także trudno powiedzieć o zdecydowanych preferencjach. Natomiast na pewno motoryzacja indywidualna, która była tematem dominującym w zeszłym roku i w tym roku, ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem. Różnica była jeszcze taka w porównaniu z ubiegłym rokiem, że wpuściliśmy również zwiedzających do warsztatu, bo mamy taki warsztat przejściowo urządzony w jednym pomieszczeniu. Mało wygodny, mało wykwintny, ale póki co skuteczny w mniejszym zakresie prac. I tam ludzie też mogli wejść, więc mogli zobaczyć to, co w tej chwili jest rozłożone na części, to, co już jest pięknie zrobione, co jest na przykład zawinięte w folię, radio, magnetofon, telewizor stary z lat 60. albo 70., który jest owinięty folią, żeby się nie kurzył. No i oczywiście się też pojazdy.
Ja w tym roku nie byłam u Państwa, zresztą w ogóle nie uczestniczyłam w tej imprezie z prywatnych względów, natomiast przejeżdżałam niedawno koło Państwa i prawdę mówiąc mało brakowało, a wpadłabym w poślizg, bo tak się zapatrzyłam. Nie spodziewałam się, że to już tak fajnie wygląda.
Tak, budynek robi wrażenie. Został tam również zamontowany zegar, który przez kilka miesięcy był zdjęty i czekał na renowację. Także zarówno tarcza zegara została odnowiona, został też poprawiony mechanizm, który obsługuje tą piękną tarczę. Jest zamontowana brama, jest furtka wejściowa, także prawie wszystko jest już gotowe. Dziedziniec też już jest przygotowany. Czekamy tylko na zamontowanie szkła na zadaszeniu na dziedzińcu, dlatego że również pod tym szkłem, pod zadaszeniem będziemy trzymać część pojazdów. Zadaszenie jest potrzebne, dlatego że obok są piękne lipy. Lipy są piękne, ale każdy kierowca wie, co oznacza postawić samochód pod lipami. A jeżeli my chcemy też trzymać pojazdy na wolnym powietrzu pod lipami, to byśmy bardzo szybko mieli z nimi potworne kłopoty. Wydaje nam się, że lepiej jest sprzątać co pewien czas zadaszenie, niż stojące poniżej pojazdu.
Zabytki.
Tak, zabytki, to prawda. A tych zabytków jest coraz więcej. Są to zabytki małe, są to zabytki duże. Co parę dni podpisujemy akt darowizny, dlatego że ludzie, którzy wiedzą o naszym istnieniu, przekazują nam swoje różne stare przedmioty. Czasem są to rzeczy znalezione na strychu, czyli takie przysłowiowe szpargały, rupiecie, które są wygrzebane z nieświadomości, ale czasem są to darowizny, które są czynione z zastrzeżeniem, że dajemy to w dobre ręce, czyli coś, co się wiąże z przeżyciami osobistymi albo jakimiś pamiątkami rodzinnymi, do czego ludzie mają pewien sentyment, ale stwierdzają, że sami naprawdę z tego mało korzystają, a w muzeum może to być potrzebne, przydatne i w dodatku dobrze zabezpieczone. Mhm. Także jest dużo takich rzeczy. Oczywiście przy okazji kłopoty lokalowe, bo gdzie to wszystko mamy mieścić? Samochody, które u nas stoją, były takie, które zimę już stały na podwórku, okryte tylko pokrowcami. Zima była ciężka, ale się okazuje, że koledzy dobrze to zabezpieczyli, także większych tutaj problemów nie ma. Ostatnio dostaliśmy z Ministerstwa Obrony Narodowej parę pojazdów wykorzystywanych w polskim wojsku, które były już przeznaczone do zezłomowania lub ewentualnie przekazania Agencji Mienia Wojskowego, żeby sprzedać je prawdopodobnie za małe pieniądze. Dostaliśmy je za darmo. No i też nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Korzystamy też z zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw autobusowych, tramwajowych, żeby majątek historyczny przechować, dopóki nie będzie u nas więcej miejsca.
A czy są również, skoro wspomniał Pan o tych wojskowych pojazdach, czy będą też pojazdy milicyjne? ZOMO, takie właściwie pojazdy, które pamiętamy z obrazków z historii, ze zdjęć, no oczywiście z własnych wspomnień również, jeśli ktoś takie mieć może.
Tak, Warszawa milicyjna z 1961 roku jest już bardzo dobrze znana.
Tak.
My z kolei chcemy uzyskać kolejne samochody. Mamy problem na przykład z radiowozem z dużym Fiatem. To jest trudno dostać. Natomiast jeżeli chodzi o radiowozy polonezy, to akurat te u nas się pojawiają, także parę takich pojazdów związanych ze służbami mundurowymi to owszem u nas już jest. Natomiast
Rucznik
taka...
Borewicz jeździł takim Fiatem dużym, prawda?
Ale nie będziemy mieli charakterystycznego elementu znanego na przykład ze stanu wojennego, czyli tej słynnej polewaczki, która służyła do rozpędzania protestujących tłumów. Tego nie ma. Okazuje się, że tego nie można dostać i pewnie nie będzie. No trudno, trzeba się z tym pogodzić. Kiedyś był to pewien znak przemocy nad władzy, nad ludźmi, którzy mieli inne poglądy i pozbywano się tego wtedy, kiedy się robiło to praktycznie nieużyteczne, a z kolei chętnego na coś takiego trudno było znaleźć, bo ciężarówka mogła jeszcze służyć do przewozu ziemniaków albo owoców, natomiast taka polewaczka tak naprawdę dla osoby prywatnej do niczego się nie nadawała. Także pewne rzeczy są, pewnych rzeczy nie ma. No, zobaczymy, jak to będzie. Wozy strażackie, myślimy też o radiowozie Straży Miejskiej. Mamy na myśli polonezy, które jeszcze dwa u nas w Szczecinie są. Nawet kiedyś ktoś z Państwa grona, jeden z dziennikarzy, zapytał prezydenta Krzystka, jak to z tymi polonezami jest, czy nie mógłby u nas trafić. Mamy nadzieję, że do nas trafi. Także czekajmy cierpliwie. Ilość pojazdów z kogutem, charakterystycznym kogutem migającym na żółto, na czerwono i przede wszystkim na niebiesko, myślę, że u nas się będzie dalej powiększać.
A inne pojazdy historyczne, właśnie trochę już mogliśmy zobaczyć, ja przynajmniej osobiście podczas tej pierwszej waszej nocy muzealnej, fantastyczne rzeczy, to czy coś przybyło od tego czasu?
Pojazdy historyczne. Tak naprawdę to wszystkie pojazdy, które do nas trafiają, są pojazdami
historycznymi.
Takich zupełnie nowych nie zbieramy, choć niewykluczone, że któryś z kolegów jakby się rozstał z własnym samochodem, to mógł go od razu przekazać do nas do zbiorów. Muzealizy pod tym względem czasem czują się troszeczkę upośledzeni, bo płace nie są najwyższe. Ale tak mówiąc zupełnie poważnie. Tak, są takie ciekawe rzeczy. Na przykład Skoda Octavia, prawda? Każdy kojarzy Skoda Octavia. Całkiem duży, fajny samochód. Niektórzy się śmieją, że to taki przerobiony Volkswagen Golf, ale samochód chętnie kupowany, chętnie nieeksploatowany, również dobrze sprzedawany z drugiej ręki, jako samochód już troszeczkę przechodzony. A my mamy taką Skodę Octavię, ale z lat 60., tą taką mniejszą, ze skrzydełkami. Zupełnie udany samochód. Kiedyś to było marzenie wielu Polaków, kiedy u nas jeszcze królowała Warszawa. Samochód też na tyle udany, że w latach 50., 60. w dużych ilościach był eksportowany do krajów Europy Zachodniej. Bo wtedy w latach 50., 60. motoryzacja tak zwanego bloku wschodniego albo krajów demokracji ludowej technicznie wcale nie odbiegała od krajów Europy Zachodniej i dopiero lata 70. i 80. spowodowały, że ta różnica zrobiła się coraz większa. Także tego typu pojazdy się u nas pojawiają. No i to jest też takie pytanie, no, co zrobić z tymi, którzy ewentualnie mówią, że mają dla nas coś ciekawego, a my mówimy, nie mamy miejsca i się pytamy, a czy możemy odłożyć te rozmowy na jesień 2010 roku, a nawet bezpiecznie na 2011. I o ile ludzie nie są zdeprymowani tym, że muszą zapłacić kolejną ratę ubezpieczenia, prawda, bo każdy pojazd musi być ubezpieczony przynajmniej od odpowiedzialności cywilnej, to wtedy możemy rozmawiać o tym później, natomiast czasem jesteśmy w takiej sytuacji, że ktoś mówi, no ale ja nie będę czekać, bo kończy się ubezpieczenie, kończą się badania techniczne, nie mam ochoty ponosić dalszych kosztów. Chętnie przekażę do muzeum, ale musimy zrobić to teraz. No i parę takich pojazdów trafiło do nas właśnie na tej zasadzie.
Chciałabym oczywiście zapytać o te nasze szczecińskie akcenty. Będzie ich sporo, prawda?
Tak. To będzie motoryzacja Szczecina. To motoryzacja przedwojenna, motoryzacja powojenna, czyli to, co w Szczecinie było produkowane. Ludzie wiedzą o Junaku. To jest taki najbardziej znany, przynajmniej w Polsce, produkt pochodzący ze Szczecina. I to jest motocykl, który jest ceniony nie tylko w Polsce, ale również i za granicą, bo są przecież kluby właścicieli Junaka w Niemczech, w Holandii, gdzieś tam jeszcze dalej w Europie słyszałem, chociaż te inne informacje są trochę mniej sprawdzone. A z kolei inni zachwycają się Stewerem. Tak przy okazji, Stewery pojawią się na krótko w Szczecinie w najbliższą sobotę. Jest organizowany...
Nie?
Dni morza niezupełnie. Jest organizowany rajd wokół Zalewu Szczecińskiego. Trasa Egesin, Szczecin, Egesin i rzeczywiście jadą dookoła Zalewu Szczecińskiego i w sobotę jeden z punktów kontrolnych będzie u nas przed muzeum na Niemierzyńskiej. Także będziemy przedstawiać pieczątkę, że ktoś zaliczył kolejny punkt etapowy. Natomiast przez chwilę można będzie te pojazdy obejrzeć na torze kartingowym przy Wojska Polskiego, a potem pojadą one z powrotem do Niemiec. I między innymi wśród tych starych samochodów będzie również Stewer Sedina, czyli taki sam samochód, jaki u nas w tej chwili znajduje się w renowacji. Straszne pieniądze to kosztuje, ale jest to warte zachodu. I do tego szczecińska motoryzacja, czyli motocykle. Ktoś jak spojrzy, to mu się wydaje, przecież to jest rower z silnikiem, jeszcze się zastanawia, co? Bez łańcucha? To znaczy zaraz, łańcuch to jest tu przy pedałach, ale z silnika to jest taki rzemień i to niby miało w ten sposób się poruszać? Tak.
A to Alba? Są właśnie,
tak, Alba. To jest Alba z Mierzyna, sygnowana Alba Stettin, ale naprawdę fabryka mieściła się w Mierzynie i mamy takie obiekty. Jak ktoś tak się tam przygląda, patrzy, lampa karbidowa. Ludzie może nie bardzo kojarzą, ale karbid to jest taka substancja, która w reakcji z płynem, mówię z płynem, niekoniecznie z wodą, wydziela gaz, który się pali. Ja mówię o tym z płynem, bo zdarzały się przypadki, że przy braku wody po prostu sikano do lampy karbidowej, żeby uzyskać właśnie płomień. Także parę takich ciekawostek jest. I to jest ta motoryzacja szczecińska, ale motoryzacja szczecińska to jest również smyk. My mamy dwa smyki. Jeden w pełni oryginalny, ale niestety z lekką deformacją pokrywy silnika i z rozbitą szybą tylną, bo u poprzedniego właściciela cegły w garażu poleciały na samochód, ale zachowała się jeszcze częściowo nalepka, kiedy startował on w rajdzie tatrzańskim w 1999 roku. Czyli przywrócenie jego do sprawności technicznej, również takiej, żeby jeździć, to jest kwestia wykonania prac blacharskich, przeglądu, sprawdzenia, jak to wszystko jest, no i powiedzmy paręnaście tysięcy złotych zainwestowane i samochód powinien jeździć. Drugi smyk to jest ten, który stał tu w Szczecinie, który przez pewien czas był też pokazywany w budynku Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego, który był w izbie tradycji szczecińskiej fabryki Polmo, czyli wcześniej jeszcze fabryki motocykli, szczecińskiej fabryki motocykli. I ten smyk jest nie do końca oryginalny, dlatego że on ma silnik małego Fiata, ma też sprzęgło małego Fiata, tam jeszcze pewne elementy. W dodatku zrobiono do niego z tyłu drzwi, z prawej i z lewej strony. A pierwotnie do smyka siadały...
Od przodu, tak?
Tak, od przodu. Trzeba było odjąć klapę i wejść do środka. Oczywiście gorzej było się dostać na tylne siedzenie, bo jeszcze trzeba było złożyć przednie siedzenie i dopiero wtedy można było zająć miejsce. Ale ten smyk też jest u nas i też jest ciekawy. No i tym bardziej, że on jest akurat prawie sprawny. Mówię prawie sprawny, bo tak naprawdę z tych ponad 100 pojazdów, które mamy, pojazdów silnikowych, to mam na myśli, to one, większość z nich była sprawna i powinna być dalej sprawna, ale to wymaga zwykłego przeglądu, czyli wymiany płynów, sprawdzenia, czy wszystkie siłowniki działają i tak dalej, a potem trochę pojeżdżenia. My mamy już dwa samochody, czy dwa pojazdy, jeden samochód, jeden motocykl, które są zarejestrowane na żółte tablice, te historyczne, i od czasu do czasu w Szczecinie się pojawiają. Ostatnio właśnie byliśmy w Starkarcie Szczecińskim, gdzie był rajd miedwiański i tam też się pokazaliśmy publiczności i samochód pojechał do Starkarcie i wrócił o własnych siłach, ale to tak jak koledzy mówią, im więcej się nimi jeździ, to tym lepiej one się potem sprawują. No i to jest taka cała prawda o muzealnictwie technicznym czy o muzealnictwie pojazdów silnikowych.
Niektórzy mówią, że jeszcze trzeba rozmawiać, głaskać.
Tak, ale to już są tego typu rozmowy jak to, że komputer ma duszę i czasem nawet nie naciskając na klawiaturę, nie ruszając myszką, można wejść z nim w jakąś znaleźć nić porozumienia, tak, w jakąś interakcję. Nie, można oczywiście głaskać i tak dalej, a jeżeli jest do tego jeszcze delikatna szmatka, to to głaskanie rzeczywiście dla karoserii, dla lakieru bardzo dobrze działa. Ale to już są takie zabawy z pogranicza tego, co mówimy na poważnie, na ile chcemy żartować.
Ale jak to, przepraszam, bo teraz mi przyszło to jeszcze jedno takie od tej strony technicznej pytanie związane z paliwem. Jak to wygląda? Tak podjeżdżacie na stację benzynową
tak.
I tak?
Tak. Co pewien czas.
I co? Pewnie
podpisuję akceptację na rachunkach za zakupione paliwo, no bo przecież czy ten gaz, który jeździ, czy ten Avo Simpson motocykl z lat 50., no to przecież one nie jeżdżą tylko dlatego, że my je pieścimy, ale dlatego, że wlewamy normalną benzynę. Także tutaj nie ma żadnego cudu. Jeżeli się nie wleje paliwa, to samochód czy motocykl nie pojedzie.
Rodzaj tak paliwa tutaj nie gra roli?
Tak się domyślałam, ale w ogóle myślę, że to musi budzić pewne uczucia w tych, którzy widzą taki podjeżdżający, zabytkowy pojazd na stację.
Troszeczkę tak, ale ludzie też się przyzwyczajają, bo tak naprawdę okres letni jest tym czasem, kiedy wysyp pojazdów historycznych jest zdecydowanie większy. Proszę też wziąć pod uwagę, że część pojazdów nie jest rejestrowana wcale na żółtych tablicach, tylko dalej na białych tablicach, dlatego że to jest kwestia tego, jak kto chce ten pojazd eksploatować i z pewnego punktu widzenia normalna rejestracja również z konsekwencjami finansowymi jest prostsza, mniej uciążliwa i daje trochę więcej możliwości, szczególnie przejeżdżania przez granice. Czasem się zdarza, że ci, którzy mają żółte tablice, przekraczając granice, są trochę inaczej traktowani albo zaczyna się im tak podejrzliwie przeglądać. Nie wszyscy to lubią. Także starych pojazdów jest dużo. Ostatnio był u nas przedstawiciel Automobil Klubu Wielkopolski, który przyjechał Mercedesem SLK. I wcale nie taki stary, bo z lat 70., no ale powiedzmy już ponad te 25 lat ma, czyli może być uznany za pojazd historyczny. Starszego Mercedesa to trzyma owszem w domu i od czasu do czasu go tylko uruchamia, ale jak dokąd z nim jedzie, to nie na własnych kołach, ale na lawecie. Udział w rajdzie, oczywiście stary samochód, potem z powrotem na lawetę i do domu. Także przyjechał, rozmawiał z nami, troszeczkę się przyglądał, jak wyglądają nasze doświadczenia przy tworzeniu muzeum, ponieważ Automobil Klub Wielkopolski w Poznaniu, w Kaponierze ma taką wystawę, która się nazywa Muzeum Motoryzacji, ale poznaniacy biorą się za remont kaponiery i tym starym pojazdom grozi wykwaterowanie, a Automobil Klub chciałby tą inicjatywę utrwalić i zrobić jakąś wystawę albo nawet takie muzeum z normalnym statutem, gdzie można by na stałe te stare pojazdy, które są w rękach prywatnych, zobaczyć.
Ja pytałem o rodzaj paliwa, bo to jest tak, że taką syrenką czasami ciężko zatankować jeszcze, jeżeli jeździ. A tu mamy tylko 95, 98?
Tak. Jeżeli chodzi o paliwo, to tak naprawdę na tych rachunkach czy na tych fakturach jest benzyna bezołowiowa 95. Natomiast do starych pojazdów, jeżeli silniki tego nie znoszą, są pewne składniki chemiczne, które neutralizują to działanie benzyny bezołowiowej. Mówi się, że ta benzyna bezołowiowa popularnie jest zbyt sucha dla tych starych silników. Tak, istnieją tego typu problemy. Przy starszych silnikach grozi wypalenie zaworów przy tej benzynie, także trzeba dodawać pewne środki, które temu zapobiegają. Jest to pewien problem eksploatacyjny, ale nie jest on taki poważny, dlatego że firmy, koncerny paliwowe są do tego przygotowane i można kupić odpowiednie składniki.
Czy sztywer na otwarcie będzie odnowiony, gotowy? Czy to będzie gwóźdź programu podczas otwarcia?
Chcemy, żeby był odnowiony, chcemy, żeby był gotowy, natomiast nie mamy gwarancji, że on będzie w stanie tak, że będzie mógł sam jeździć. Czyli od strony estetycznej powinien być zrobiony, natomiast czy odzyska pełną sprawność mechaniczną, tego do końca nie wiemy. Z takim sztywerem, jak z innymi tego typu pojazdami, które są bardzo rzadkie, bo ten sztywer Sedina jest chyba 14 czy 17 egzemplarzy na świecie zachowanych, także jest tego naprawdę bardzo mało, to pewne rzeczy wychodzą dopiero wtedy, kiedy zaczyna się to robić. Tutaj nie można zrobić czegoś takiego, jak na przykład kosztorys ofertowy i określenie pełnego zakresu prac, bo jest to praca nie typowa. Rozkręcając silnik, rozkręcając skrzynię biegów, odkręcając śruby i tak dalej, dowiadujemy się, co się nadaje do dalszego użycia, co też się nie nadaje. Proszę też zwrócić uwagę, że prace blacharskie to są trochę inne niż przy współczesnych samochodach, gdzie jest nadwozie samonośne, prawda? Jest to zupełnie inna konstrukcja. Tam występuje pewna rama metalowa, do tego są elementy drewniane, które są dopiero nośnikiem dla zakładanych czy przybijanych dosłownie gwoździami blach metalowych, czyli dla karoserii, która potem była malowana, lakierowana. No, dobra wiadomość ze Sztewera Sediny to, że łożyska nadają się do dalszego używania, nie trzeba ich wymieniać. Ale to jest też problem części, które trzeba uzupełnić, bo tutaj czegoś brakuje, tam czegoś brakuje. Na przykład był jakiś zegar od Skody z lat 50. czy 60. wstawiony, a powinien być zegar wcześniejszy, lata 30. Jest pytanie, znajdziemy oryginał? Być może nie. To trzeba szukać czegoś z tamtej epoki, co by pasowało. Coś może od Mercedesa, coś może od jakiegoś innego samochodu. A jeżeli tego nie ma, no to cóż, trzeba dorobić kolejne elementy. Skąd wziąć klamki do Sztewera Sediny? Nie ma. Ale my mamy dorobione według oryginalnego wzoru. Teraz na przykład dostaniemy kołpaki na koła. Też nie ma tego, trzeba je dorobić. Ale czasem problem polega na tym, że żeby dorobić, to trzeba też mieć odpowiednio duże zamówienie, żeby ktoś tą produkcję uruchomił. Kłopaki, jeżeli nie będzie 30 sztuk do wykonania, to producent nie podejmie się tego, bo mu się nie opłaca. Nie ma o czym rozmawiać. No, jak się okazało, że tych 30 się uzbiera, to owszem, my też dostaniemy swoją działkę, ale od rozmów o wykonaniu kłopaków do ich dostarczenia, to mija chyba około 12 miesięcy. Także problemy przy odbudowie starych samochodów są duże, są bardzo różnorodne. Czasem ludzie, którzy słuchają tego, nie wierzą w to, a wiedzą, na czym to polega ci, którzy już się z tym zetknęli. Albo przez znajomych, i że mogli się temu przyjrzeć, asystować, albo ewentualnie samym się trafiło zacząć się przy czymś grzebać i potem się dopiero okazuje, ile czasu na to potrzeba i że to wcale nie jest tak hop-siup, rok i już mam stary samochód czy stary motocykl sprawny do jazdy.
Proponuję teraz muzyczną podróż, nie do przeszłości tym razem, tylko jest to teraźniejszość. Grupa Vespa.
Dzisiaj chyba już nie zasnę, wyjściem będzie ruszyć w miasto, spacerować ulicami i rozmawiać z latarniami, tak po prostu ruszyć w noc bez celu i z pustym portfelem. Lubię, kiedy noc zapada, lubię nie spać aż do rana, lubię nocą chodzić miastem. To miasto pół godziny na dobę stłuma. Od piątej do piątej trzydzieści dwa. To szybkie żarcie, auta na światłach jak na rajdu starcie, a w nich jednostajnym rytmie biały proszek do nosów się sypie. Plac Grunwaldzki 10 po pierwszej, policjanci chodzą po mieście, a zabawa w najlepsze trwa, jest godzina druga 32. Lubię nocą chodzić miastem, miasto nocą jest ciekawsze. Brudne bramy, światła latarń i neonów blask na dachach. Pół godziny na dobę snuma. Od piątej do piątej trzydzieści dwa. To miasto pół godziny na dobę snuma. do piątej trzydzieści dwa. Powoli nocy dobiega końca, wkrótce znad rzeki wstanie słońce. Zniknęły dziwki z alfonsami, handlarze interesy pozwijali. Taksówkarze grają w karty, policjanci patrzą na zegarki. Jest już autobus, mamy już czas, wracam do domu spać. Lubię nocą chodzić miastem, miasto nocą jest ciekawsze. Brudne bramy, światła latarń i neonów blask na dachach. Pół godziny na dobę snu ma. Od piątej do piątej trzydzieści dwa. To miasto pół godziny na dobę snu ma. Od piątej do piątej trzydzieści dwa.
Partnerem audycji jest miasto Szczecin. Szczecin. Floating Garden.
A słuchamy audycji Szczecin we wtorek.
Muzeum Techniki.
O Muzeum Techniki.
Sprawdzałem ci mój sekret związany z Muzeum Techniki i Komunikacji. 20 lat temu, pan dyrektor też pewnie nie wie, 20 lat temu, kiedy jeszcze funkcjonowała zajezdnia, dawno, dawno temu pracowałem jako pomocnik smolarza. Mieszałem smołę, którą lepiono dach zajezdni. To
naprawdę?
Było bardzo dawno temu, tak.
Ale to dzieckiem w kolebce
nie
było.
Nie dzieckiem w kolebce, już mogłem pracować, więc tutaj mój tato akurat otrzymał zlecenie wtedy jeszcze na naprawę dachu i ja sobie stałem, mieszałem lepik. Taka technika bardzo prymitywna to była jeszcze wtedy.
No ale tej papy to już
nie
ma. To papa historyczna.
Ale związki pana Arka z Muzeum Techniki są jeszcze głębsze, bo o tym, że robi audycję, w której o muzeum mówimy i o tym, że pracował przy mieszaniu lepiku na potrzeby ówczesnej zajezdni, to już wiemy. Natomiast ja zdradzę, nie pytając o pozwolenie, że od pana Arka dostaliśmy też parę zabytków, które są w naszych zbiorach. Tak, pan Arek jest dobrym przykładem tego, że można nie tylko o nas dobrze mówić, ale jeszcze również dawać nam to, co my potem chętnie pokażemy. Oczywiście za zgodą właściciela, z imieniem, nazwiskiem. A jeżeli ktoś się nie życzy, to NN. Darowizna prywatna i tyle. Ale jest dobrym przykładem szczecinianina, który nas wspiera.
A byłem u rodziców na strychu ostatnio. Ale to już... To poza anteną opowiem, co znalazłem. Rzeczywiście, dzisiaj na stronie internetowej muzeum sprawdzałem, jest taka informacja, podziel się z nami tym, co masz. To mi się bardzo podoba. No, jedną rzeczą to była maszyna do szycia mojej babci, którą babcia używała i właściwie używałaby dalej, gdyby nie to, że już ta maszyna po prostu została wyparta przez elektryczną maszynę do szycia. Zresztą babcia już nie używa także. Taka skrzynia, którą się otwierało, z tej skrzyni się następnie wyciągało i nogą. Ja wcześniej myślałem, że to był...
Od dołu, tak?
Od dołu się wyciągało, tak. Ja przez długi czas byłem przekonany, że to jest sztewer, ale się okazało, że to jest powojenna jednak maszyna do szycia, chociaż no myślę, że tam lata 50., 60. to na pewno. Trafiło mi się trochę, no nie wiem, czy to mam po rodzicach, że mi żal wyrzucać pewne rzeczy i jak one trochę poleżą, to się okazują zabytkami właśnie, więc szczególnie dotyczy to komputerów, takich komputerowych rzeczy. Okazało się, że telefony komórkowe, które gdzieś leżały tam sobie odłożone, bo mi żal było wyrzucić, no to okazało się,
że to już
10 lat
zabytek.
Minęło, a w tej chwili no, Nokia taka, która jest wielka jak no, kawał cegły, no to na to robi wrażenie nawet na tych, którzy jeszcze ją pamiętają, bo jak biorą do ręki, to się okazuje, że to, no nie, ja tego używałem, takie ciężkie w ogóle.
Tak, bo to się bardzo szybko traci pamięć,
przy komputerach,
prawda?
To już w ogóle, przy komputerach to w ogóle, zresztą był taki fragment, jak się wchodziło do jednego z pomieszczeń, że tam z boku stały sobie, tak wszyscy patrzyli na te samochody, na te motory, a ja sobie tak w drugą stronę, IBM, Atari.
Właśnie, takie komputery? Rzeczy,
komputery.
Tak, komputery też. Komputerów mamy dużo. Mamy też w naszym zespole człowieka, który naprawdę się na tym dobrze zna, bo swoje życie zawodowe w stoczni spędził w dużej mierze obsługując komputery, które firma wykorzystywała dla konstruowania, produkowania statków. Co się ze stocznią stało, wiemy, no ale ten jeden człowiek na szczęście trafił do nas i my jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Człowiek o ogromnej wiedzy, ogromnych umiejętnościach, na szczęście również manualnych, bo nie każdy inżynier potrafi również sam coś zrobić i bardzo nam się przydaje właśnie również do komputerów. To, co w tej chwili nas interesuje, to jest odra. Próbujemy zdobyć odrę. Są dwie odry, które kończą swoją działalność we Wrocławiu, ale niestety nie dostaniemy żadnej z nich, bo jedna zostaje jako egzemplarz zabytkowy w firmie, a druga ma być przeznaczona na licytację przez Jurka Owsiaka w przyszłym roku. Ale z kolei w Lublinie zakończyła pracę też odra, z tym, że ma decydować o jej przyszłości nie oddział lubelski teleinformatyki kolejowej, tylko zarząd firmy w Warszawie. Także zobaczymy, czy nam się uda, czy też nie.
Czyli tu w Szczecinie w ogóle nie ma, bo kiedyś na Politechnice, tak, była?
Do tej pory nie mamy żadnej informacji, żeby w Szczecinie odra się zachowała, uchowała i żeby można było ją zdobyć. Natomiast zobaczymy, jak to będzie. Komputery to jest i wdzięczna, i jednocześnie trudna sprawa, bo rozwój technologiczny jest w tej chwili tak ogromny, że gdyby chcieć śledzić to, co jest na bieżąco, to trudno się w tym połapać. Natomiast te starsze egzemplarze, tak, one są pielęgnowane. Nie wszyscy na to patrzą jako na rzeczy niepotrzebne, darzą je sentymentem i otrzymujemy też od ludzi w darze na tej zasadzie, że szkoda wyrzucać, a może wam się przyda, tak? I część z nich dalej jest sprawna. Dostaliśmy też jakieś tam dyskietki i to te dyskietki duże, już nieużywane, i te dyskietki małe, które też już wyszły z użycia. Natomiast dla nas takim największym komputerowym do tej pory egzemplarzem to jest komputer Wang. Amerykański, eksportowany do krajów na wschód od żelaznej kurtyny na bardzo określonych zasadach, rygorystycznie przestrzeganych. Pracownicy ambasady amerykańskiej mieli możliwość kontrolowania, czy założone plomby nie zostały zerwane, żeby nie służyły one przejmowaniu tej zachodniej technologii przez wschodnich przeciwników. I tak naprawdę do tego Wanga, do pełnego uruchomienia, brakuje nam tylko kompatybilnego monitora. Tego nie mamy. Ten, który z Wangiem przyjechał, nie do końca do niego pasuje. No ale zobaczymy, może coś się uda zrobić. Jest też Muzeum Wanga. Czy będziemy mogli coś dostać, to w tej chwili nie wiemy. To jest też kwestia finansów. My w tej chwili jesteśmy nastawieni na to, żeby sfinansować otwarcie dla publiczności. To jest najważniejsze. Pozyskiwanie zbiorów odkładamy na czas późniejszy. Przede wszystkim do momentu, kiedy już będziemy mieli ustabilizowane sprawy wystawowe. Ale wśród tych, którzy nam coś przekazują, to chciałbym jeszcze wspomnieć, jest również Muzeum Stewera. Pan Bauer, który swoim sztewerem sylinnym będzie jechać w tym rajdzie wokół Zalewu Szczecińskiego, też przekaże nam i maszynę do pisania, i maszynę do szycia sztewera, a przy innej okazji mamy jeszcze dostać rower sztewera, ale nie ten ze Szczecina, tylko ten z Bielefeld. Dlatego, że w czasie wielkiego kryzysu lat 30. sztewer zaprzestał produkcji rowerów, a prawa do znaku handlowego sprzedał firmie w Bielefeld i potem on był produkowany jeszcze również w latach 50. właśnie w Niemczech Zachodnich.
Ponieważ to tak jest, że jeśli człowiek ma jakąś pasję, no to nie może wytrzymać, żeby nie zadać takiego pytania, jakie ja zadam teraz. Radia?
Tak.
Muszą być,
też.
Prawda?
Och, a z jaką zazdrością patrzymy na te radia, które są
w radiu.
Tu, tak, w Radiu Szczecin. Tak, te radia, które są w Radiu Szczecin. Podobne egzemplarze mamy, części nie mamy. Takie radio... z pokrętłami, świecące.
Z zielonym oczkiem.
Tak, z zielonym oczkiem. Lampy, które muszą się najpierw rozżarzyć, dobrze nagrzać, żeby zaczęło pracować. Jeszcze ta tkanina, prawda, przykrywająca przód, a za którą kryją się głośniki. To jest taki pewien sentyment, ta duża skala do wyboru stacji. Jak na przykład ktoś słucha autobiografii, taki słyszy Radio Luksemburg, Chata Szkło, no to właśnie na takim radiu szukało się tego Radia Luksemburg, pamiętam z młodości, bo tak, wiekowy jestem.
Ale ja też pamiętam. A wydaje mi się, że jeszcze nie jestem wiekowa. Znaczy, tak bym chciała.
Tak, radia zbieramy, mamy ich sporo i uczciwie mówię, większość telewizorów, odbiorników radiowych, magnetofonów, adapterów, to są przekazy od ludzi, którzy są ze Szczecina i którzy dla szczecińskiego muzeum chcą coś przekazać.
A takie marzenie pana, co by pan chciał mieć, czego nie można dostać, albo coś, co pan wie, że jest, a chciałby pan mieć, oprócz tej Odry oczywiście.
O, co ja bym chciał mieć? Jeżeli chodzi o zabytki, to jest tego mnóstwo, jest tego bardzo dużo i tutaj trudno mówić o jakichś takich preferencjach. Ja może bardziej myślę w kategoriach generalnego zwiększania możliwości muzeum. Czyli z jednej strony, żeby tych obiektów, ciekawych zabytków było jak najwięcej, bo będziemy wtedy mogli robić wystawy czasowe i one będą się mogły zmieniać. Mamy przecież w budynku jedną wystawę 210 m kwadratowych przeznaczoną tylko na wystawy czasowe, żeby ci, którzy raz czy dwa razy do nas przyjdą, ciągle u nas znaleźli coś nowego, już bardziej fragmentaryczny, nie taki obszerny temat, ale jednak interesujący i ciągle przyciągający ludzi nowościami. A ja bardziej myślę o tym, żeby muzeum miało więcej miejsca. My mamy już jakieś 1300 czy może 1400 obiektów wpisanych do inwentarza. To jest dużo. Tramwaj czy autobus to jest coś ogromnego. Telefon komórkowy to jest malutka rzecz, ale nie mieścimy się w tej chwili w magazynach. Po remoncie będzie nam lepiej, ale będzie nam lepiej przez pewien czas. A moim zdaniem przyszłość muzeum się sprowadza do tego, że trzeba jeszcze wyremontować nasze zaplecze przy ulicy Lenartowicza, które przystaje ścianą do zajezdni i to jest ten pierwszy etap. Natomiast docelowo, tam gdzieś rok 2020 albo po 2020, to muzeum powinno być przynajmniej dwuoddziałowe, a najlepiej trzyoddziałowe. To, co jest w tej chwili na Niemierzyńskiej i na Lenartowicza, to powinno być zaplecze dla pojazdów szynowych, bo tramwaje, które będą schodzić z linii, a które powinniśmy zachować po jednym egzemplarzu, żeby pokazać tą przeszłość w Szczecinie, jak się jeździło tramwajami, to one powinny być właśnie w zajezdni na Niemierzyńskiej. I tam powiedzmy też prowadzona działalność edukacyjna, zaplecze, które umożliwi realizację specyficznych tematów, mniejsze pomieszczenia na wystawy, które się wiążą z inną działalnością, choćby na przykład prezentowanie techniki w sztuce. Mi się marzy coś takiego, jak pokazać industrializację XIX-wieczną poprzez dzieła sztuki, poprzez obrazy, grafiki. Tego typu tematyka jest bardzo ciekawa. Do tego dochodzi również stara fotografia, ta XIX-XX-wieczna, która świetnie dokumentuje. Natomiast dla pojazdów kołowych, czyli autobusy, ciężarówki, wozy strażackie, milicyjne, policyjne, samochody osobowe, wszystkie motocykle i motorowery, to tak naprawdę powinien powstać osobny oddział, gdzie one miałyby dużo miejsca,
może
gdzie można były je pokazywać.
Sztywera.
Ona w zasadzie przestaje istnieć. No tam tak. Powstaje nowe centrum handlowe, chociaż ci, którzy prowadzą czy planują tę inwestycję, Sztywera i Junaka chcą tam też pokazać, także nie chcą tak zupełnie się odrywać od tradycji tego miejsca. Natomiast trzeba się zastanowić, jak to by było możliwe za powiedzmy 10 czy 15 lat, bo tych pojazdów będzie coraz więcej i one powinny być pokazywane, lepiej to pokazywać w dużych halach wystawowych, niż trzymać to ściśnięte na zapleczu w magazynach, kiedy dostęp do nich jest bardzo ograniczony i ewentualnie jak zrobimy motonoc muzeów, to raz na rok to pokażemy i na tym koniec. A jest też jeszcze inny obszar tematyczny, który też jest bardzo istotny i dla historii rozwoju Pomorza jest też ważny, czyli dla industrializacji XIX-XX-wiecznej, to jest rozwój transportu szynowego, kolejnictwo. Zachwycamy się teraz ciuchcią parową, tak kolejką wąskotorową, kiedy wyjeżdżamy nad morze w Rewalu czy w Gryficach, możemy wsiąść do takiego pociągu albo ciągniętego przez wagon, przez parowóz, rzeczywiście przez parowóz, albo przez lokomotywę spalinową, ale to jest pewien margines. Główna sprawa to jest rozwój kolei normalnej, szeroko, czy powiedzmy normalnotorowej, 1435 mm, ta sama szerokość, co szyny tramwajowe i ona zmieniła oblicze Pomorza. A w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim jest sporo zabytków kolejnictwa. Część ciekawych została uratowana na tej zasadzie, że trafiły na przykład do Chabówki. Tak? I to jest też w perspektywie jakaś tam sprawa, którą może pociągniemy, a może się skończy tylko na utrzymaniu tego Muzeum Kolei Wojskotorowej, które jest w tej chwili w Gryficach.
A jak będą eksponowane pojazdy, o których pan mówi? Bo to, co było głównym problemem jednego z pana kolegów podczas Nocy Muzeów, to było to, jak zacząłem z nim rozmawiać, mówi, poczekaj chwilkę, bo tutaj zaczynają mi siadać do samochodów, tak, bo tutaj chcą otworzyć smyka od przodu, tu chcą do tego malucha zajrzeć i musiał pilnować. Czy to muzeum będzie takim muzeum, gdzie będą eksponaty, które można obejrzeć, powiem, totalnie, tak, czyli wsiąść, pokręcić kierownicą, otworzyć silnik?
Tak nie będzie i muzea tego unikają, dlatego że są z tym złe doświadczenia. Procent osób, które stanowią troszeczkę zagrożenie dla eksponatów, jest niewielki. Może to jest 1 promil, może mniej. Natomiast szkoda wywołana jest czasem nieodwracalna. Ale niestety muzea mają doświadczenia z tym, że giną loga, giną znaki firmowe, są ułamywane klamki, są ułamywane przełączniki. Jeżeli chodzi o dostępność taką pełną, ona będzie częściowo możliwa, ale w ramach zajęć zorganizowanych. Czyli przychodzi grupa, która realizuje z opiekunem jakiś temat i wtedy można wsiąść do samochodu, można coś przekręcić, można zobaczyć, jak się siedzi za kierownicą lub na miejscu pasażera, tak. Natomiast dla takiego normalnego zwiedzania, kiedy nie jest to w specjalny sposób nadzorowane, to będzie niemożliwe, z małymi wyjątkami. Takim wyjątkiem będzie na przykład kiniarnia. Kiniarnia, czyli sala kinowa, ale nie w pokoju, tylko w tramwaju. Jak sobie Państwo przypominacie, Helmuty, prawda? I doczepa do Helmuta, czyli taki wagon, który miał z jednej strony 2 miejsca siedzące, z drugiej 1 miejsce siedzące, a dla stojących pasażerów tego miejsca było mniej. To taką jedną doczepę chcemy adaptować właśnie na potrzebę sali kinowej, czyli duży monitor i filmy, które można obejrzeć, ale nie w pokoju, tylko w takim wagonie. Także czasami też ewentualnie pozwolimy wejść do innego pojazdu, czy to autobusu, czy tramwaju, ale to też na tej zasadzie, że będzie to reglamentowane. Z kolei zrobimy coś innego niż jest w Krakowie w Muzeum Inżynierii Miejskiej, bo tam pojazdy są dostępne z poziomu podłogi. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda stary tramwaj, to musi się wspiąć na stopy, chwycić poręczy i ewentualnie stając na palcach patrzeć, jak to wygląda. My chcemy zrobić co innego, chcemy zrobić takie podwyższenia, rampy, po których będzie można chodzić i z których będzie można patrzeć z pewnej wysokości, także przynajmniej wyposażenie tramwaju czy autobusu będzie dobrze widoczne przez szyby. Także przez szybę można będzie zobaczyć, jak to jest, natomiast no niestety tej przyjemności, żeby siąść na miejscu motorniczego, pokręcić tą korbą, to nie zapewnimy, dlatego że jest to dla zabytku potencjalnie niebezpieczne i to wynika z doświadczeń wszystkich muzeów na świecie.
Ale wspomniał pan poza anteną, że będzie coś takiego, co pozwoli dzieciom się, bo ja patrzę pod kątem mojego dziecka, które przyjdzie, jak czymś nie pokręci, no to będzie go roznosiło tak długo, aż w końcu albo wyjdziemy stamtąd, albo da mu się czymś pokręcić, że jakieś coś na wzór Eureki, prawda?
Wystawa interaktywna i tutaj są bardzo dobre doświadczenia i w Szczecinie, jak też i w innych miastach polskich i europejskich. Jeżeli możemy się czymś pobawić, to zdecydowanie zwiększa to zadowolenie, ale jednocześnie służy to rozwojowi szczególnie dzieci i młodzieży. Także Eureka Ruchu to jest jeden z tych elementów, które na stałe będą w ofercie naszego muzeum. My współpracujemy z profesorem Stelmachem, zresztą bardzo dobrze znanym w Szczecinie, bo jest to profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, a jednocześnie jeden z twórców, czy główny twórca wystawy Eureka, która już od ponad 10 lat w Szczecinie jest odwiedzana systematycznie przez 15 000 osób. Obecnie mieści się przy ulicy Malczewskiego w dawnym domu marynarza. Więc Eureka Ruchu to jest ten sam zespół, który przygotował tą pierwszą Eurekę, ale zapewnienie profesora Stelmacha jest takie. Żaden z obiektów, które są w Muzeum Techniki, nie będzie dublowaniem tego, co jest w normalnej Eurece. Także Eurekę można oglądać w kilku etapach i za każdym razem w nowym miejscu są ciągle inne eksponaty.
Chciałabym jeszcze powrócić do sposobu eksponowania tych wszystkich eksponatów. Natomiast w takim kontekście tutaj chociażby Arka, na konkretnym przykładzie. Czy te eksponaty będą miały także swoją historię?
Tak. Dla nas eksponat jest dopiero wtedy w pełni przedstawiony, kiedy nie tylko podajemy, jak się nazywa, jakie ma parametry, długość, szerokość, wysokość, waga, moc silnika, osiągana prędkość maksymalna, ale również kiedy możemy o tych eksponatach powiedzieć coś indywidualnego, czyli kto był właścicielem, kto tym obiektem się posługiwał. Samochód wyścigowy choćby, tak?
Kto nim jeździł?
Kto nim jeździł. No, mamy taki samochód, jest świeżo po renowacji, związany z panem Podkalickim, wielokrotnym mistrzem i wicemistrzem Polski, w tej chwili człowiekiem, który zajmuje się szkoleniem kierowców albo doskonaleniem umiejętności kierowców. Ale ten samochód, na którym on się ścigał w latach 80., jest w naszym posiadaniu. No i oczywiście grupa młodych adeptów motoryzacji, jak przyjdzie i będzie pod opieką pracownika muzeum, no to pewnie nie jeden z takich 8 albo i 12-letnich młodzieńców, czy też dziewczyn, chętnie zajmie miejsce za kierownicą takiego bolidu. No coś w rodzaju takiej małej nagrody. Dobrze odpowiedziałeś na pytanie, to spróbuj zająć miejsce, czy jest ci wygodnie, czy też nie. No i zupełnie inna pozycja, bo to jest niski samochód i tak dalej, i tak dalej. Także tak, różne takie rzeczy będą i będą one czasem bardziej dostępne, ale też myślimy o pewnych niespodziankach. Jeżeli chodzi o eksponowanie, to mamy nadzieję, że sposób pokazywania motocykli, motorowerów niektórych zaskoczy, ale jednocześnie ułatwi ich oglądanie. Jak to będzie? Nie powiem. Poczekajmy, aż będzie można to obejrzeć. Ale chcemy troszeczkę odejść od takiego ustawiania szeregu jeden obok drugiego za sznureczkiem i idzie się i niewiele widać, tak? My będziemy się starali, żeby te obiekty były do obejrzenia, na ile to możliwe, dookoła. Jeżeli nawet nie będziemy mogli do niego wejść, to przez otwarte okno na przykład, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda to wnętrze, ale żebyśmy mogli zobaczyć z każdej strony, a nie tylko, powiedzmy, ta 1/4, czy ewentualnie połówka, która jest najlepiej widoczna, bo mamy jeszcze 2 czy 3 metry do obiektu, żeby go nawet chuchaniem nie uszkodzić.
Kiedy będzie ta godzina zero?
Godzina zero. Tego jeszcze dokładnie nie wiemy, dlatego że są małe opóźnienia w czasie remontu, więc dopiero wtedy, kiedy remont będzie w całości zakończony i będzie można przystąpić do odbioru obiektu i wtedy będzie można też mówić mniej więcej o tym, kiedy to się stanie. Na pewno będzie to jesienią. Bardzo prawdopodobna jest druga połowa października. Termin rezerwowy może być w listopadzie. Nam bardzo zależy na tym, żeby zrobić to w październiku. Nie chcemy przesuwać tego zbyt daleko w rok szkolny, bo jest to niekorzystne, a część naszej oferty to nie jest tylko oglądanie wystaw, ale również pewne zajęcia, które są adresowane do klas szkolnych, że można będzie przyjść z klasą i coś zrealizować, co jest związane albo z historią regionalną, albo ewentualnie z uzupełnieniem przedmiotów ścisłych, bo na przykład Eureka, pewne rzeczy, które się uczy na fizyce w szkole, może ilustrować i tam będzie można to dotknąć, zrobić. Także chcielibyśmy jak najdłużej wykorzystać właśnie rok szkolny, żeby oferta adresowana do uczniów była dla nich dostępna. Także jesień najbardziej prawdopodobna jest druga połowa października, ale o terminie dziennym jeszcze trudno mi w tej chwili mówić.
No my na pewno będziemy informować.
Jeszcze może takie uzupełnienie, że myślimy o tym, żeby muzeum zaprezentowało się w pełnym wymiarze w weekend, czyli piątek byłby takim pierwszym dniem, kiedy można do muzeum przyjść, potem sobota, niedziela z wydłużonymi godzinami otwarcia na ten początek, żeby ludzie mieli troszeczkę więcej możliwości i do tego oczywiście parę atrakcji. Jakie to będą atrakcje, to jeszcze w tej chwili nie wiem, dlatego że my mamy taką dość długą listę i zobaczymy, co z tego dzięki ewentualnym pieniądzom uda nam się zrealizować, bo bądźmy szczerzy, jakość wymaga nakładów finansowych. Nie ma tego, że wystarczą tylko dobre pomysły. Dobre pomysły, tak, są potrzebne, ale potem muszą iść za tym pieniądze, które pozwalają na ich realizację. I w zależności od tego, jakie jest wsparcie finansowe dla muzeum, taką ofertę ono ma dla publiczności i im więcej pieniędzy, tym ona jest ciekawsza.
Czyli marzenia, wizje, plany i pieniądze.
Tak, pieniądze zawsze są potrzebne. Trzeba mieć pewien pomysł, trzeba mieć marzenie, może tak, najpierw trzeba mieć marzenie, potem trzeba mieć pomysł, potem trzeba zrobić plan realizacji, ale warunkiem jest uzyskanie środków finansowych.
No to zakończyliśmy takim bardzo racjonalnym akcentem, no ale tak trzeba, to żeby coś powstało, to te pieniądze są niezbędne po prostu.
Takie jest życie. W życiu zawodowym i w życiu codziennym najpiękniejsze marzenia rozbijają się lub spełniają dzięki pieniądzom. rozbijają się z braku pieniędzy, spełniają się dzięki posiadanym pieniądzom.
Stanisław Choroszko, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki, był dziś naszym gościem. Liczymy na tę drugą połowę października, bo już się nie możemy doczekać. Arek Bis, portal miłośników dawnego Szczecina, sedina.pl.
Agata Rokicka, dobranoc.
Dziękujemy bardzo i dobranoc.
Ja dziękuję i zapraszam do nas jesienią.